Jak myślisz, co organizacja, z którą jesteś w ogóle związany, może w dzisiejszych czasach zaoferować młodym? I co jest dla ciebie takie kluczowe, najważniejsze?
Więc tak, przede wszystkim dziękuję za to zadłużać, odpowiadając na pytanie. Dla mnie osobiście najważniejszym punktem programu Konfederacji są zmiany gospodarcze. To znaczy, Konfederacja jest jedyną partią, która ma rzeczywisty, skonkretyzowany program naprawy gospodarki, ale bazujący na konkretach. To znaczy, Sławomir Mentzen chociażby w ostatniej kampanii do parlamentu był jedynym polskim politykiem, który zaprezentował chociażby nową ustawę o VAT, PIT, CIT. Trzy ustawy dostępne na GitHubie, znanym właśnie dla programistów, gdzie każdy mógł sobie nie tylko zobaczyć, przeczytać, ale także i zaproponować jakieś zmiany. Niestety polskiej kulturze politycznej rzadko kiedy operujemy na takich dużych konkretach. Niestety te projekty przeszły bez jakiegoś bardzo dużego echa poza naszym środowiskiem, nad czym ubolewam, ale to pokazuje pewien kierunek. To znaczy, my chcemy przede wszystkim uprościć podatki. To jest najważniejsze, uprościć podatki. Polska według badań ma jeden z najbardziej skomplikowanych systemów podatkowych ze wszystkich krajów OECD. I my się utrzymujemy w tej czołówce, niestety niechlubnej, przez lata. I jednak, jeżeli się porozmawia z przedsiębiorcami, porozmawia się z ludźmi biznesu, to nie jest tylko pusta statystyka. Faktycznie tak to wygląda, że mamy bardzo skomplikowany system podatkowy, ciągle rosnące podatki, ciągle nieodpowiedzialną politykę gospodarczą, fiskalną, podatkową. Konfederacja jest faktycznie takim ugrupowaniem, które zbiera ludzi również często o różnych poglądach na światopogląd, ale takich, którzy zgadzają się, jeżeli chodzi o ten program gospodarczy. I uważam, że to jest taki kręgosłup ważny dla wielu ludzi. Dla mnie, myślę, czy bym wyróżnił jednak tak po chwili zastanowienia jako najważniejszy, myślę, że jeden z najważniejszych, tak? Bo jednak ja się tu zgadzam nie tylko podatkowo-fiskalnie, również ideowo, jako konserwatywny liberał z Konfederacją, ale jeżeli miałbym to komuś przybliżyć, co takie jest pierwsze, co bym jako pierwsze dał do potencjalnych wyborców, żeby przeczytali, rzucili okiem, to właśnie trochę inną politykę, jaką reprezentuje Konfederacja w zakresie chociażby tutaj programu gospodarczego, więc odsyłam do lektury.
Ja w ogóle nie wiem, czy dobrze kojarzę, ale ty jesteś związany z tym projektem Młoda Polska Przedsiębiorcza. Czy mógłbyś o tym opowiedzieć trochę?
Jak najbardziej. Miło, że ktoś pamięta o niej więcej opowiedzieć. Wspólnie z moim przyjacielem Filipem Zabłockim, który skończył jednak niemiecki system edukacji, usiedliśmy i pomyśleliśmy, co można ciekawego zrobić. No i tutaj postanowiliśmy, żeby nie patrzeć jakoś bardzo daleko, ale zobaczyć właśnie za naszą zachodnią granicę, konkretnie w Landzie Saksonii i też w wielu innych landach Niemczech. Jest taki program, nazywa się Business at School, coś takiego. On tyczy się lekcji z przedsiębiorcami w praktyce w szkołach. To znaczy, w ramach uczniowie dostają swoich opiekunów w postaci przedsiębiorców i wspólnie realizują na początku pomysł jakiś biznesowy pod opieką tych przedsiębiorców. Później na dalszych etapach mogą go prezentować na różnych targach, a w przyszłości ci przedsiębiorcy mogą ten pomysł na przykład odkupić od danego ucznia lub tego ucznia zatrudnić, tak? Czyli budujemy takie tradycje proprzedsiębiorcze, czego brakuje u nas w kraju, mam wrażenie, jak rozmawiam, ja skończyłem akurat technikum informatyczne, tam był jeden z przedmiotów dotyczących właśnie przedsiębiorczości, podstawy przedsiębiorczości się nazywał i byłem bardzo zawiedziony tym przedmiotem. To znaczy, ten przedmiot skupiał się na jakichś bardzo teoretycznych założeniach pokroju amortyzacji, a w ogóle nic nie mówił o tym, czym biznes jest w praktyce istotnie. To dopiero poznałem gdzieś tam samemu, działając jako freelancer, tak, jako osoba, która tworzy grafikę komputerową, montuje filmy i gdzieś tam współpracuje z firmami, z przedsiębiorcami. Dopiero później zrozumiałem, że faktycznie te podstawy przedsiębiorczości są. No w Niemczech to stawiałem od szkoły średniej, tak, tutaj do polskich realiów na to, żeby ten biznes poznać i żeby w praktyce w nim uczestniczyć. No i złożyliśmy taki projekt. On został jednogłośnie poparty, co w Parlamencie Młodych w ogóle jest bardzo rzadko spotykane, bo młodzi ludzie tutaj, no pewnie też brałaś udział, to wiesz, o co chodzi. No, młodzi ludzie to mają w szczególności te swoje poglądy na sztandarach, powiedzmy, wręcz skrajnie. To też jest pewna ciekawa zależność tej młodzieżowej polityki, warta do obserwacji. A jednak tutaj ponad podziałami, od lewicy do prawicy, uznaliśmy, że warto tutaj młodą przedsiębiorczość wspierać na konkretach, na praktyce. Bo to też mnie często irytowało w tym parlamencie. Natomiast my uznaliśmy, że trzeba na coś fajnego, konkretnego postawić i to zażarło. Później ten projekt promowaliśmy w mediach lokalnych, wysyłaliśmy do polityków, spotykaliśmy się z politykami, uznaliśmy, co my możemy zrobić dalej z tym projektem. No, na ten moment ten projekt jest w pewnym zawieszeniu, to znaczy Nie udało się go jakoś tam szerzej prowadzić, natomiast niewykluczone, i to mówię, ja mówię, mówi to Filip, jako tutaj główni autorzy tego projektu, że wszystko jest przed nami. Jesteśmy młodzi i my o tym projekcie nie zapomnieliśmy. On był również na moich ustach i na w moim programie wyborczym, na wszystkich moich materiałach praktycznie. Ja kandydowałem do Sejmu w zeszłym roku i opowiadałem o tym projekcie moim potencjalnym wyborcom, więc niewykluczone, że do niego wrócimy w przyszłości. Fajnie, że gdzieś on pamięta, no i gdzieś ludzie o nim pamiętają i z pewnością wszystko przed nami.
Dobra, to a propos twojej działalności politycznej, jak w ogóle to się wszystko zaczęło? Dlaczego akurat Młodzi dla Wolności? Ja też wiem, że byłeś parlamentarzystą w Parlamencie Młodych, tak jak sam zresztą powiedziałeś, i ty jesteś związany bardzo z Jelenią Górą, to może trochę bardziej o tym.
Dobra. Od tego zaczynamy, tak? Jelenia Góra jest bliska mojemu sercu, wyjątkowo moja mała ojczyzna jeleniogórska. Wszystko zaczęło się odkąd miałem jakieś 13 lat, kiedy zacząłem się jakoś, zauważyłem, że nie jestem obojętny do końca na te rzeczy, na te kwestie polityczno-społeczne. To wydaje się, że jest wyjątkowo młody wiek, natomiast jak rozmawiam z ludźmi, którzy też gdzieś tam są zaangażowani, no to jednak te 12, 13, 14 lat, no to jest faktycznie taki wiek, gdzie młody człowiek, który ma jakieś tam predyspozycje polityczne i chciałby się być może zaangażować w przyszłości, to gdzieś to tam wykazuje, więc to nie jest takie nieprawdopodobne. I faktycznie, wtedy zobaczyłem, że jestem nieobojętny na te kwestie polityczne, społeczne. Trafiłem na treści związane z publicystyką Janusza Korwin-Mikkego, z ideałami konserwatywno-liberalnymi. Uznałem, że jest to coś, co odpowiada moim poglądom, ale z jednego prostego faktu. Ja zostałem wychowany przez rodziców w duchu wolności. Moi rodzice, mimo że byłem bardzo małym dzieckiem, tak, albo trochę małym, trochę starszym dzieckiem, właśnie w okolicach 12, 13, 14 lat, no to moi rodzice generalnie mi mało czego zabraniali w życiu, widząc, że bardziej uczyli mnie tej odpowiedzialności. To znaczy wiedzieli, że ja najczęściej jakiś duży głupot nie popełniam, a jak popełniam jakieś błędy, no to wyciągam z nich wnioski i tego mnie starali się uczyć, zamiast mi czegoś zakazywać. Jak zobaczył i najlepiej zakazywać i niczym nie argumentować, tak jak to słyszałem, że są takie również metody wychowawcze w pokoleniu moich koleżanek i kolegów. Tak jednak, kiedy zacząłem już być coraz starszy, zobaczyłem, że świat, który nas otacza, no to stoi w jawnej sprzeczności do tego. To znaczy, wszystkiego nam się zakazuje, tak? Jednak państwo wchodzi z butami do naszego życia, mimo że nasi urzędnicy państwowi nie znają, jesteśmy różnymi ludźmi. Jednak ta tendencja do układania życia każdemu z osobna jest wszechobecna w naszym systemie i w naszej, mam wrażenie, takiej wątpliwej kulturze politycznej. Więc uznałem, że może warto byłoby się zaangażować w zmianę tej rzeczywistości, zaczynając może od gruntu lokalnego. Przez kilka lat, bo mówię, zacząłem się 13-14 lat interesować tak żywo, uznawałem, że tu w Jeleniej Górze to nie za bardzo jest na cokolwiek potencjał, bo u nas nie było jakichś aktywnych młodzieżówek, partii, a przynajmniej ja o nich nie wiedziałem, nigdy do mnie nie trafiło. No i jednak całe szczęście się myliłem. W 2019 roku, mając 17 lat, powołaliśmy struktury Młodych dla Wolności w Jeleniej Górze, które już na samym starcie zgromadziły trochę osób. To pamiętam, mogę to później pokazać, mamy takie zdjęcie. Ostatnio odkopałem ze spotkania założycielskiego. Z dwa wnioski. Po pierwsze, że było nas więcej niż pamiętałem, a po drugie, że nie zmieniłem się jakoś z wyglądu w szczególności. Więc to dwa takie wnioski, które daleko za tym idą. No i wtedy, trafiając na grupę naprawdę fantastycznych, również ambitnych, zaangażowanych ludzi, którzy chcieli coś zmieniać, uznaliśmy, że zmieniamy Jelenią Górę. To znaczy, uznając, że głos młodych ludzi fajnie jakby był też słyszalny w ratuszu jeleniogórskim, taki doradczy, opiniotwórczy, składaliśmy projekt Młodzieżowej Rady Miasta w Jeleniej Górze. Zebraliśmy 300 podpisów uczniów szkół średnich pod tym. No i to, co można przeczytać na kongresach, też o tym pisałem swojego czasu. No, odbiliśmy się od ściany. To była pierwsza brutalna lekcja polityki, gdzie władze lokalne jakoś nieszczególnie chciały nas słuchać. Jak się dowiedziałem później po czasie, no to było te zaangażowanie lokalne wyrastało do swoistej rangi zagrożenia dla pożar establishmentu jeleniogórskiego, że tutaj młodzi ludzie organizują konferencje prasowe, coś chcą. Więc od tego się tak naprawdę zaczęło przez kilka lat tworzyliśmy i nadal tworzymy, chociaż trochę na innych zasadach, struktury ideowej wolności, ideowej prawicy w Jeleniej.
Co było głównym czynnikiem takim, który zmotywował tych młodych ludzi, żeby właśnie głosować na Konfederację i tutaj w odniesieniu nawet do wyborów do Parlamentu Europejskiego macie sześciu reprezentantów I tutaj właśnie chodzi mi o ten przedział od 18 do 24, bo coraz się bardziej słyszy, że młodzi chcą właśnie iść za Konfederacją. I myślę, że to jest właśnie postawa liderów, którzy faktycznie angażują się w to, czy może bardziej chodzi o sam program.
Myślę, że jedno i drugie, to znaczy jedno wynika z drugiego. Bym tu skupił się na kilku czynnikach, które na to wpływają tak w szczególności. Po pierwsze, Konfederacja jest jedyną partią, która nie rządziła obecnie. To z tych głównych partii, głównego nurtu, Konfederacja nigdy nie rządziła. Wszystkie dotychczasowe partie dla młodych ludzi są skompromitowane, są po innych pieniądzach. I zarówno PiS, Platforma, PSL, który rządził ze wszystkimi, Lewica. To są ugrupowania, które dla młodych ludzi wydają się bardzo często ugrupowaniami, które kojarzą się z tym wszystkim złym, co jest w polityce. Konfederacja zdaje się reprezentować i reprezentuje coś innego. Tak? Mamy tą politykę po pierwsze nastawioną na konkrety, o której powiedziałem. To mamy po drugie młodych liderów ambitnych, którzy są młodymi ludźmi albo ludźmi w sile wieku, tak? Którzy nie skańbili się tą polityką w tym znaczeniu bardzo, bardzo złym dla większości młodych ludzi, czyli tą polityką na czele razem w jednym szeregu z Tuskiem i Kaczyńskim i reprezentują sobie coś innego. Więc myślę, że to jest taka główna rzecz, która na to przeważyła. Po drugie, w polityce na swój wizerunek, na swoją autentyczność, na zaufanie pracuje się lata. To jest coś, co jest przewidziane na dekady zaangażowania działalności. Nasi liderzy, ci bardziej doświadczeni, dobrze zdali ten test. Tak? Są ludźmi, którzy są obarczeni jakimś zaufaniem w pewnych środowiskach, niektórzy większym, niektórzy mniejszym, to nie ma co ukrywać. Natomiast cieszą się tym zaufaniem i to jest, myślę, że dla młodych ludzi bardzo istotne. Czy jeszcze bym coś ciekawego wyszczególnił? Tak, to Konfederacja nie jest ugrupowaniem, jak to niektórzy porównują, że może jest tutaj kazus Pawła Kukiza, czy nowoczesnej Ryszarda Petru, że to nowe ugrupowanie wchodzi antysystemowe i młodzi ludzie nagłosują ten elektorat buntu. To nie jest do końca prawda, bo zauważam, że Konfederacja jest ugrupowaniem starszym od na przykład Polski 2050 Szymona Hołowni. Konfederacja powstała w 2019 roku i były ugrupowania młodsze, które sukcesywnie powstawały na przestrzeni tego czasu i zyskiwały one poparcie. To jak mówię, to jest cały czas wszystko obliczone na budowanie zaufania i swojego wizerunku politycznego. Cieszymy się z poparcia młodych ludzi. Ja też jestem gdzieś tam tą młodą twarzą, powiedzmy, Federacji i też z młodymi ludźmi rozmawiam. I to myślę, że jest najważniejsze. Jesteśmy inni niż wszyscy, ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, że w tej polityce nadchodzi trochę coś innego. Mieliśmy masę propozycji, o czym mówili nasi liderzy od PiS-u, od Platformy na przestrzeni tych lat. No bycie jednak częścią ugrupowania, które jest na marginesie, jeżeli chodzi o tę politykę głównego nurtu, zawsze się wiąże z dużą odwagą. I nasi politycy tę odwagę mają, żeby to ugrupowanie nasze współtworzyć. Także myślę, że to młodzi ludzie zauważają.
To jest trochę kontrowersyjne twierdzenie, ale to się pojawia często w mediach i myślę, że jesteś dobrą osobą, która to obali, że prawicę tworzą jedynie młodzi mężczyźni, chociaż jak sami wspomnieliśmy wcześniej, a propos Parlamentu Europejskiego, pani Bryłka, ale jakie masz ty zdanie na ten temat? Czy to jest po prostu taki mit gdzieś stworzony przez ludzi, bo nie podobają im się sylwetki waszych liderów i na pewno chcą się zgłębić w program? Czy tak naprawdę jest? Bo jesteśmy tutaj, żeby szczerze porozmawiać i też obalać mity, bo po to jest dziennikarz.
Pewnie. Jak najbardziej. Czy prawicę tworzą młodzi mężczyźni? Dla niektórych przez lata faktycznie prawica miała twarz młodych mężczyzn, natomiast to jest absolutnie nieprawda. Być może to wynika z kilku rzeczy. To znaczy, w polityce generalnie dużo rzadziej do polityki wchodzą i chcą działać kobiety. To jest tendencja taka światowa, że generalnie kobiety dużo rzadziej interesują się polityką. Szkoda. Natomiast to, co jest ciekawe i co jest istotne, że u nas bardzo prężnie działa chociażby Konfederacja dla Kobiet. Świetne wyniki wykręciły zarówno Ewa Zajączkowska-Herry, jak i Ania Bryłka, więc myślę, że nie mogę się z tym zgodzić, tak? Więc myślę, że nasi oponenci polityczni bardzo często próbowali na przestrzeni tego czasu, tych różnych kampanii wyborczych nam zarzucić, mizoginię, bycie, nie wiem, partią skupioną wokół wokół patetów jedynie, a tymczasem zawsze to wyglądało nieco inaczej. W 2019 roku między innymi właśnie kobiety mniej na nas zagłosowały niż inaczej, w 2023 roku mniej kobiety na nas zagłosowały niż w 2019. Już w kolejnych zaś wyborach udało się nam gdzieś to odkłamać i jednak kobiety poszły do wyborów i zagłosowały również na Konfederację. Zdaje się, że więcej kobiet głosowało na Konfederację niż na Lewicę. To zanotuj to bardzo cię proszę, to, że więcej kobiet głosowało na Konfederację niż na Lewicę. Także no jednak fakty przeczą tej logice, no, także przeczą tym stwierdzeniom. No.
Czy jest coś jeszcze, co byś chciał dodać od siebie dla czytelników kongresów? Może być związane z swoją działalnością polityczną.
Ja bym chciał zachęcić przede wszystkim ludzi, którzy czytają kongresy i którzy współtworzą kongresy, którzy zaglądają na artykuły na kongresach, do tego, aby jak wspólnie budować trochę inną kulturę polityczną. U nas bardzo często w polityce jesteśmy ofiarami tego podziału na naszych i waszych. I ja bym zachęcał, aby jednak spróbować spojrzeć na coś więcej. Znaczy, różni ludzie tworzą różne ugrupowania, różne środowiska. Ci ludzie także są często autorami swoich projektów, mają też często inne poglądy, bo nie ma ludzi, którzy w jeden do jednego zgadzają się z innymi ludźmi. To jest niemożliwe. Każdy ma swoje poglądy i zachęcam do tej otwartości, aby patrzeć na ludzi, którzy zajmują się polityką pod takim znakiem zapytania, co ten człowiek być może chciałby zmienić, co chciałby osiągnąć, co jest dla niego istotne, a niekoniecznie tylko na jakiś szyld czy jakąś tą czy inną barwę partyjną. Tak się staram ludzi oceniać, żeby patrzeć po prostu, kto, jakim jest człowiekiem, co sobą reprezentuje, a nie jaką partię ma w klapie marynarki. To jest, myślę, że istotne, chociaż bardzo często, oczywiście nie ukrywam, że w tej polityce dorosłej, no to niestety często ugrupowanie też dużo mówi, tak? To jest, nie ukrywam tego, ale zachęcam do tej otwartości na różne poglądy. No, zachęcam do zaangażowania. Też to jest, myślę, że chciałem powiedzieć, to jest dosyć kontrowersyjna opinia. Wielu ludzi, widząc działalność, aktywność młodzieżówek partyjnych, politycznych, twierdzi, że jest to strata czasu dla młodych ludzi, że to nie warto się w ogóle tym zajmować, bo po co, bo to jest jakieś tam bardzo złe środowisko i tak dalej. Ja jestem tu w opozycji do tego stwierdzenia. To znaczy, ja uważam, że dla młodych ludzi rzędu 15, 17, 18 lat, najlepszą rzeczą, jaką mogą zrobić, to być. To przynależność, chociaż krótka, na rok, na dwa, to jakieś młodzieżówki partyjnej, politycznej, z innego prostego. Działalność polityczna skupia sobie, jak w soczewce, szereg ludzkich zachowań, ludzkich spraw, ludzkich osobliwości i charakterów, jak mało co w życiu. To jest są rzeczy, które to doświadczenie nabyte za młodego wieku w młodzieżówce partyjnej politycznej, zwłaszcza to społeczne doświadczenie przede wszystkim, będzie rzutować w przyszłości na to, jak możemy sobie w życiu poradzić, jak będziemy sobie radzić z innymi ludźmi, jak sobie będziemy radzić ze stresem, z presją oczekiwań, z działalnością w jakimś środowisku, w opozycji do innego środowiska. To jest bardzo pouczające. Ja widziałem, będąc liderem struktur już piąty rok, dziesiątki młodych ludzi się przez nasze struktury przeminęło. Jak ja widziałem na przestrzeni lat, jak oni rosną, jak zyskują pewność siebie, jak gdzieś tam ich życie się zmienia i później odchodzą siłą rzeczy, jeżeli nie widzą się w polityce. Natomiast sama duża satysfakcja była z tego, że ile młodzieżów może. Zachęcam, żeby spróbować i zweryfikować, czy mam rację, czy nie mam racji.